Dzień dobry. Jest kilka głosów ptaków, o które widzowie Ptasiej Strefy pytają regularnie. Jednym z nich jest głos sikory bogatki, o który pytacie wczesną wiosną. Brzmi on tak. Natomiast o tej porze roku pytacie się o to, co słychać w nocy w pobliżu waszego ogrodu albo gdzieś na cmentarzu, w jakimś młodniku, o takie charakterystyczne gwizdy, o te. Ten głos to nic innego jak młode uszatki, które domagają się karmienia. Zatem dzisiaj będzie odcinek o uszatce. I nie byłby on możliwy, gdyby nie Maja. Maja ma 13 lat i ogląda Ptasią Strefę już 2 lata i twierdzi, że będzie ornitologiem, a ponieważ ja takie rzeczy traktuję poważnie, postanowiłem wyjść naprzeciw jej oczekiwaniom i zrobić taki odcinek. Do tego Maja podesłała mi właśnie ten głos, bo ja akurat nagranych młodych uszatek w swojej kolekcji głosów nie mam i wysłała mi też trochę zdjęć, dzięki czemu wspólnymi siłami będzie czym ten odcinek wypełnić, żebyście nie musieli tylko mnie oglądać. Zatem dzisiaj zapraszam Was na film o uszatce. Uszatka wielkością zbliżona jest do gołębia miejskiego, ale przez to, że ma dużą głowę, wydaje się od niego sporo większa. Jest to zaraz po puszczyku nasza najliczniejsza sowa z populacją liczącą między 8 do 20 tysięcy par. Taki duży rozrzut wynikać może z kilku czynników. Po pierwsze, jest to sowa, którą dosyć trudno wykryć w terenie i może być niedoszacowana, ale też w dużej mierze zależy od tego, czy mamy do czynienia z mysim rokiem, czy nie. Ona jest bardzo zależna od tego, czy jest dużo gryzoni, czy nie. I jeśli gryzoni jest dużo, to może dużo uszatek przystępować do lęgu. Jeśli jest mało, no to będzie ich przystępować do lęgu mniej. No i nie ma się co dziwić. Jest to ptak bardzo wybredny, ponieważ przede wszystkim zjada gryzonie, a najbardziej lubi norniki. Jedynie rzadko zdarzy jej się gdzieś zaatakować jakiegoś ptaka niedużego, albo jakieś płazy czy małe gady. Natomiast w większości wypadków jest to sowa wybitnie polująca na gryzonie. Uważa się nawet, że obok płomykówki jest to sowa, która najlepiej likwiduje szkodniki w postaci gryzoni. Nazwa uszatka pochodzi od charakterystycznych dwóch kępek piór na głowie, które przypominają uszy. Te kępki piór są ruchome. Ich zadaniem jest dodatkowe zamaskowanie ptaka w ciągu dnia. Dodatkowo po ich ułożeniu można odczytać, jakie jest samopoczucie ptaka. I tak, jeśli piórka będą postawione do góry, mamy do czynienia z sową zaniepokojoną albo zaciekawioną. Natomiast jeśli będą położone na płasko, to mamy ptaka wyluzowanego. Zatem możliwe, że znaczenie tych piór jest jeszcze takie, że służy do komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobnikami. W locie piórka te są ułożone na głowie i nie odstają. Uszatka to sowa o aktywności nocnej, jednak na polowanie może wyruszać już o zmierzchu, czyli można już ją zobaczyć, kiedy się tylko ściemnia o zachodzie słońca. Ma ubarwienie kryptyczne i za dnia stara się schować, gdyż ma bardzo wielu wrogów. Jeśli jakieś ptaki odnajdą uszatkę w lesie, śpiącą sobie za dnia, to będą głośno krzyczeć i alarmować jej obecność, będą o tym informować inne ptaki, jednocześnie będą starały się ją przepędzić. Oprócz takich wrogów jest też wiele zwierząt, które polują na uszatki, chociażby puchacz. Puchacz, który jest sobą podobną do uszatki, bo też ma takie piórka w kształcie uszu, tyle że jest wielokrotnie większy, bardzo chętnie poluje na uszatki. Mówi się, że to jest jeden z jego ulubionych posiłków. Może się wydawać dziwne, że sowa, jak to sowa poluje na sowa, brat na brata? Nie, to są dwa odrębne gatunki, a w przypadku odrębnych gatunków obowiązuje prosta zasada. Ten większy może polować na tego mniejszego. I tak jest w tym wypadku. Podobnie jak inne sowy, uszatka nie buduje gniazda. Nie buduje gniazda, ale też nie zasiedla dziupli. Korzysta z gniazd innych ptaków, które są podobnej wielkości albo nawet nieco większe. Zatem swoje jaja chętnie składa do opuszczonych gniazd po grzywaczu, po sójce, sroce, myszołowie, wronie siwej, no i wielu innych, jakie tylko jest w stanie znaleźć. Znane są przypadki zajęcia przez tą sowę budek dla pustułek, takich półotwartych. Ponadto można dla nich wywieszać gniazda sztuczne. W Polsce najbardziej popularne są kosze wiklinowe. Wystarczy taki sobie półokrągły koszyk wiklinowy o średnicy 40 cm kupić, obciąć rączkę i zawiesić wysoko na drzewie. Jak ktoś umie, oczywiście taki koszyk może sobie samodzielnie wykonać. Taki koszyk wieszamy dość wysoko, z reguły na wysokości kilku metrów, nawet 10, 11 metrów. Często blisko pnia mocuje się go za pomocą drutu. Zamiast kosza można też użyć platformy, takiej skrzyneczki drewnianej, wykonanej z desek. Ona też da radę. W Polsce rzadko spotykana metoda, ale wiem, że w innych krajach się sprawdza i jest na pewno trwalsza od takiego kosza. Gniazda dla uszatek najlepiej wieszać w młodych lasach sosnowych, tak zwanej drągowinie sosnowej, gdzie jest dużo dosyć już wysokich, ale jednak młodych drzew. Takie podejście utrudnia drapieżnikowi znalezienie takiego gniazda, no bo masa drzew powoduje, że trzeba masę drzew sprawdzić, wleźć do góry i poszukać takiego gniazda. To jest taki las, który bardzo lubią krogulce, ale też lubią sójki właśnie w takim lesie gniazdować. Też będzie bardzo dobry dla uszatki. W przypadku, jeśli chcemy sobie taki kosz sztuczny powiesić w ogrodzie, to warto wybrać takie drzewo, które nie ma styku w koronach z innymi drzewami. I wtedy od spodu to drzewo zabezpieczyć, żeby kuna miała utrudnione wejście, albo żeby w ogóle nie dało się wejść. To się da zrobić i można coś takiego sobie pokombinować. Wieszając kosze, pamiętajmy, że taki kosz nie jest trwały. 1, 2, góra 3 sezony i najczęściej się rozpada. Jeśli powiesimy platformę taką z desek, to będzie to pewnie rozwiązanie troszeczkę trwalsze. Natomiast jeśli w miejscu, gdzie zamierzamy powiesić takie sztuczne gniazdo dla uszatki, występują już puszczyki, to warto tą sprawę przemyśleć. Puszczyk nie bardzo przepada za uszatką, zresztą sowy generalnie wzajemnie siebie za sobą nie przepadają, no a jest większy, więc pytanie, czy takie powieszenie w ogóle ma sens, czy te ptaki nie będą sobie wchodzić w paradę. Często spotykam puszczyki w pobliżu stanowisk uszatek. Niemniej, jeśli chodzi o sztuczne gniazda i specjalne zachęcanie ptaków, uważałbym na to i jeśli mam puszczyka w ogrodzie gdzieś bardzo blisko, to bym tam tego po prostu koszyka nie wieszał. Natomiast jeśli w ogóle nie mam sów, bo są młode drzewa, to jak najbardziej jest to idealne miejsce, gdzie zapraszanie sów zacząłbym właśnie od zaproszenia uszatek. Wieszając kosze dla uszatek, warto też pamiętać o jednej rzeczy. Nie są one tak chętnie zajmowane przez sowy jak zwykłe budki lęgowe dla sikorek czy dla szpaków, więc może się zdarzyć, że powiesimy kilka takich koszy i żaden z nich nie zostanie zajęty. No trzeba się z tym liczyć. Procent zajmowalności właśnie takich sztucznych gniazd wcale nie musi być duży. Natomiast zdarza się, że taki kosz zajmą inne ptaki. W przypadku terenów zamieszkanych przez ludzi bardzo chętnie z takiego kosza skorzysta grzywacz. Natomiast w lesie były przypadki, że na koszach właściwie nadbudowywały swoje gniazda myszołowy. Kiedyś dostałem zdjęcia od jednego z widzów, który u siebie w pracy za oknem mógł obserwować gniazdo właśnie z uszatką. Nie pamiętam, jakiego ptaka to było gniazdo, czy to było gniazdo grzywacza, czy sroki. No mniejsza o. Najważniejsze, że dosłownie kilka metrów za oknem świetny widok na gniazdo z młodymi i człowiek ten dzień po dniu mógł patrzeć, co sobie te uszatki tam wyczyniają i jak rosną. Powiem szczerze, strasznie zazdroszczę, chociaż z drugiej strony, gdybym ja coś takiego miał za oknem, to myślę, że nie byłbym w stanie się skoncentrować nad pracą i pewnie przez dłuższy czas nie mógłbym montować żadnych filmów, żadnej ptasiej strefy, po prostu dzień po dniu, dzień w dzień bym się tam gapił i patrzył sobie, jak te ptaki rosną. W każdym razie takie sytuacje też się zdarzają, potrafi uszatka zagnieździć się dosłownie przy samym budynku. Siedliskiem uszatek są często młode lasy albo jakieś parki. Można je też często usłyszeć w naszych ogrodach, chociaż z tym często to różnie bywa, bo różnie to bywa z aktywnością głosową uszatek. Są lata, kiedy uszatki są bardzo aktywne głosowo i codziennie się odzywają. Są też takie sezony, gdzie w ogóle dorosłych uszatek nie słychać, a one są i odbywają lęgi gdzieś w pobliżu. Za to na przełomie właśnie tam maj, czerwiec, lipiec bardzo dobrze słychać głosy młodych uszatek. One są zawsze aktywne głosowo i głośne i zawsze łatwo je usłyszeć. I to na podstawie właśnie głosu młodych uszatek łatwo stwierdzić, że gdzieś w okolicy mamy te ptaki lęgowe. Ja niestety nie mam żadnych nagrań własnych dorosłych uszatek, za to w opisie pod filmem zostawię Wam linki do konkretnych, charakterystycznych głosów tej sowy, po to, żebyście mogli je poznać. A powiedz mi, a czemu ptaki sowy się w ogóle odzywają w nocy? Po co to robią?
One pewnie to może robią, żeby oznaczały swój teren i dawały ostrzeżenie?
No, właśnie po to to robią, bardzo dobrze. U sów jest tak, że często i się samiec odzywa i samica, tylko każdy ma inny głos. Niektóre uszatki są osiadłe, inne są wędrowne. Często wiele zależy od tego, czy jaką pogodę mamy. Znane są przypadki nawrotu zimy, kiedy nagle spadło dużo śniegu, gdzie uszatki, ratując się po prostu przed tym śniegiem, ruszały do migracji w okresie zimowym, czyli migrowały masowo w styczniu, w grudniu, w zależności od tego, kiedy ta masowe pojawienie się śniegu miało miejsce, po prostu żeby się ratować, żeby uciec w miejsca, gdzie ta pokrywa śniegu nie była aż taka duża, ptaki decydowały się na migrację zimową. Zresztą często jest tak, że gdy przyjdzie naprawdę ostra zima, pokrywa śnieżna jest duża, to te uszatki, które zostają, żeby u nas zimować, po prostu masowo giną. Miejscowe uszatki potrafią się w okresie zimowym zbierać w duże grupy liczące kilka, czy nawet kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osobników i zajmować sobie kilka okolicznych drzew albo jedno drzewo, na którym to spędzają dzień, czyli po prostu sobie tam nocują, bo sowy nocują za dnia, no, tak to można powiedzieć. W każdym razie często są to przez szereg lat wybierane te same drzewa, te same miejsca i to jest też czas, kiedy te ptaki stają się mniej płochliwe i niekiedy można nawet podejść pod takie drzewo i sobie je pooglądać. Niemniej, kiedy znajdziecie takie miejsce zimowiska, uszatek, warto się specjalnie nim nie chwalić w sieci, gdzie dokładnie ono się znajduje, a to za sprawą tego, że w ostatnich latach bardzo popularna stała się fotografia ptaków. I serio, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że zdarzają się osoby, które dla zrobienia fajnego zdjęcia, jakiegoś fajnego w ruchu zdjęcia, są w stanie przepłaszać na przykład taką uszatkę, bo chcieliby zrobić zdjęcie w locie, albo, co według mnie jest nielegalne, stosują gryzonie, żeby je wabić. Często gryzonie egzotyczne ze sklepu zoologicznego, żeby zwabić, żeby sobie zrobić zdjęcie ptaka, sowy, która poluje. Są takie osoby, jest ich niedużo, mimo wszystko tylko czekają, żeby wskazać im, gdzie łatwo będzie zrobić fajne zdjęcie, które potem wystawią na Facebooku i się nim pochwalą, bo głównie to po to robią te zdjęcia. To nie są fotografowie, którzy z tego żyją, tylko po prostu podnoszą sobie swoje ego, wieszając takie zdjęcia na Facebooku. Stąd warto się takimi miejscami nie chwalić. Ja już od dawna nie chwalę się miejscami, gdzie obserwowałem jakieś fajne ptaki drapieżne czy też sowy, a ostatnio nawet nie chwalę się, gdzie znalazłem gniazdo pospolitego ptaka, bo nigdy nie wiadomo, komu przyjdzie tam do głowy przyjść i robić zdjęcia. Tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka o uszatkach. Jeszcze raz bardzo dziękuję Mai za przesłane zdjęcia i głosy młodych uszatek. Do głosów dorosłych odsyłam do opisu pod filmem. Dziękuję też mojej córce za to, że pomogła mi ten film nakręcić, filmować i tutaj mnie wspierała w terenie. Dzięki. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!